Cześć, jesteśmy Prywaciarze, witamy się z Wami po raz kolejny. Tym razem będziemy opowiadać o nieco innym rodzaju muzyki niż ostatnio.
Tak jest, to kolejny odcinek winylowych, subiektywnych konfrontacji w Miasto Brzmieniu. Konfrontujemy kolejne dwie ciekawe, mamy nadzieję dla Was, płyty. Bądźcie z nami, zapraszamy. Mój dzisiejszy wybór padł na rzecz może nie będącą oczywistym reprezentantem nurtu muzyki disco, natomiast jest to coś w rodzaju pastiszu tego gatunku, tej formy i tej stylistyki, mianowicie płyta Franek Kimono.
Ja w klubie disco mogę robić wszystko, wyciągam damy spod opieki mamy i mało lat.
Franek Kimono to postać wykreowana przez znanego, popularnego polskiego aktora Piotra Franceskiego o niesamowitym głosie, co okazało się kluczowe jakby dla całego tego projektu. Jak większość ciekawych i nurtujących nas w kulturze rzeczy, cały pomysł wyniknął z przypadku, mianowicie podczas nagrywania filmu i piosenek do filmu Akademia Pana Kleksa, w którym, jak wiemy, pan Piotr Franceski odgrywał główną rolę, no odkryto go poniekąd jako wokalistę również. Andrzej Korzyński, który brał udział w tych nagraniach, wpadł na pomysł stworzenia właśnie takiego jego alter ego, można powiedzieć, kogoś, kto jest połączeniem Bruce'a Lee i takiego polskiego szemranego gangsterka. Mianowicie w ten sposób właśnie powstał Franek Kimono.
Ciekawe, że to miała być polska odpowiedź w zasadzie na disco, nawet jeżeli to pastiszowa odpowiedź. Skąd w polskiej kulturze Franek Kimono? Znaczy gość, który w zasadzie jest tutaj w mocno sportowym stroju i nawiązuje do kultury walk wschodnich.
Tak, no to oczywiście był wszystko żart, natomiast trzeba pamiętać o tym, że docierały do nas jakieś tam zachodnie filmy i bardzo popularnym filmem było właśnie Wejście Smoka z Bruce'em Lee. Do tej pory zresztą są fanatycy tego filmu. Na tym gruncie, na tej pożywce jakoś się tą postać udało posklecać, choć oczywiście wydaje się to w tej chwili jakiś taki lekki sen wariata. Niemniej zyskała ona sporą popularność, głównie przez same piosenki, no i przez charakterystyczne to śpiewanie czy melorecytację Piotra Franceskiego. No i teksty, które właśnie napisał również w większości Andrzej Korzyński pod pseudonimem Andrzej Spol. Nie wiem, czemu wziął sobie pseudonim. Może dostawał dwa razy forsę za autorstwo, dzięki temu, że jako pod dwoma nazwiskami występował na okładce. Tak sobie przypuszczam, tylko delikatnie. Natomiast odniosła ta cała inicjatywa ogromny sukces. I do tej pory tak naprawdę chyba nie mamy bardziej prawdziwego przedstawiciela w polskim disco niż Franek Kimono, który miał być tylko żartem.
Tylko żartem, ale z nawiązaniem chyba do polskiej kultury, bo na tej okładce, jak patrzymy, widać, że z gęby wystaje mu kawałek po prostu peta.
Tak, no szata graficzna może nie jest jakaś zabójczo estetyczna tej płyty. Widać tutaj siermięgę początku lat 80. Ludzie potrzebowali humoru, żartu, dystansu i to połączenie tych różnych elementów popkultury w postaci Franka Kimono chyba im to po prostu dawało.
Mówię, że album był nagrywany w 83 roku. Wtedy pamiętam, że się stan wojenny kończył. Zróbmy szumną definicję, że to on obalił stan wojenny.
Tak jest. Potem potrzebna była tylko jeszcze miła pani, która to ogłosi w telewizji. Jak widać, polska polityka aktorami stoi. No dobrze, Paweł, a w takim razie bardzo jestem ciekaw, co ty zaproponujesz, jeżeli chodzi o ten nasz wybrany dzisiaj temat.
Muzyka disco, w takim razie ja zrobię propozycję dość pomnikową.
Już zespół robię ci miejsce.
Bee Gees. Dzisiaj przyszedłem z płytą Spirits Having Flown. To jest płyta z 79 roku. Ona nawiązuje do stylem z najważniejszej płyty tego zespołu, czyli ścieżki dźwiękowej do filmu Gorączka Sobotniej Nocy z 77 roku. Mówię o nawiązaniu do tej poprzedniej płyty, natomiast ta płyta była przeciągnięciem kariery tego zespołu i kariery w ogóle gatunku disco w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach Brytyjskich, bo te państwa się mocno łączyły, jeżeli chodzi o popularność muzyczną w tamtych latach. Wracając jakby do tego pierwszego, najważniejszego albumu, czyli Gorączka Sobotniej Nocy, panowie nagrali ten album w jeden dzień, natomiast ciekawostka jest taka, przepraszam, w jeden weekend, natomiast ciekawostka jest taka, że film już się kręcił i aktorzy tańczyli do zupełnie innych utworów niż te, które w finalnej wersji są, czyli nie były to utwory zespołu Bee Gees, tak jak to stało się już w tej kinowej wersji. Natomiast bracia Gibbs, bardzo popularna rodzina, zespół założony w 1958 roku w Australii, do której wtedy właśnie wyjechali z Wielkiej Brytanii. Cały czas przez lata 60. grali taką muzykę soft rockową, porównywaną do Simona Garfunkela, do Boba Dylana, no a później stworzyli gatunek, który do tej pory śmiga po wszystkich parkietach. Czym się charakteryzuje, powiedz?
No, dla mnie charakteryzuje się przede wszystkim tym niesamowitym falsetem, który wydobywają z siebie bracia na tych płytach i który dla mnie na dłuższą metę jest ciężki do przyswojenia, niemniej no wyróżnia ich do tego stopnia, że nie da się tego pomylić z czym innym.
No są to absolutne ultra dźwięki, które faktycznie wyszły troszeczkę przez przypadek. Brian środkowy na tej płycie z bujnymi włosami, z bujną fryzurą.
Najprzystojniejszy, zdaje się, nie?
Tak się mówiło.
Do ciebie najbardziej podobny chyba.
No dziękuję bardzo, zresztą nie mylisz się zupełnie. Stwierdził, że spróbuje tak wysokiego tonu, ultra dźwięków wręcz w zderzeniu z muzyką elektroniczną, która się wtedy też rodziła. No i w ten sposób powstał w zasadzie legendarny dźwięk, który do 2003 roku, do kiedy ten zespół jeszcze formalnie istniał, no jeszcze na stadionach wybrzmiewał. Także zespół, który, tak jak mówiłem, przeciągnął erę disco i myślę, że był też takim przyczynkiem do tego, co się działo z muzyką disco potem w krajach bloku wschodniego, ponieważ to był ten jeden z ostatnich akcentów, który się działo.
Powiedz mi, Paweł, gdybyś miał wskazać jakiś naśladowców Bee Gees, był ktoś, kto próbował podobnie śpiewać albo grać podobną muzę później? Bo szczerze mówiąc, mi się wydaje, nie jestem w stanie odkopać w pamięć nikogo. Pojedynczy wokaliści czasami może gdzieś się próbowali jakby takiej ekspresji, ale drugiego takiego składu chyba nie było, chyba że się mylę.
Myślę, że takiego składu nie było o takim charakterze. Później ta muzyka na początku lat 80. ewoluowała w style kojarzony z New Romantic, z nową falą też. I miało to zupełnie inny charakter, taki i wizerunkowy, i muzyczny. Także myślę, że oni byli zespołem, który wyprowadził to na szerokie wody disco i myślę, że jednocześnie pogrzebał gdzieś tam ten gatunek w takim formacie, jaki oni reprezentowali.
Disco ponad wszystko. Bez disco nie bawilibyśmy się dobrze. Disco można czasami krytykować, czasami się z niego śmiać. Zresztą ono samo się z siebie często śmieje. Niemniej jest to muzyka bardzo potrzebna właśnie do tego, żeby się móc wyluzować i dobrze pobawić na niejednej prywatce czy tanecznej imprezie. Polecamy.
Bezsprzecznie. Zarówno dla wszystkich pokoleń, zarówno Franka Kimono, jak i zespół Bee Gees, jak i myślę jeszcze 500 tysięcy innych kapel, które odnajdywały się w tym klimacie niedługim, ponieważ szacuje się, że ten gatunek muzyczny w zasadzie miał swoje prosperity głównie przez jedną dekadę, no ale jednak troszeczkę tych utworów tam powstało.
No była to taka magma, tak ciężko wyróżnić właściwie jakieś konkretne cechy gatunkowe tegoż gatunku, że tak naprawdę nie wiadomo, czy on sobie gdzieś tam dalej nie funkcjonuje. Oczywiście, że funkcjonuje w pewnych klimatach, natomiast no wtedy był faktycznie jakby taką odrębną całością i jakimś takim zjawiskiem. Polecamy.
Ja się z disco utożsamiam i życzę tego również wam wszystkim.
Paweł, zejdziemy na chwileczkę z tematów muzycznych, choć nie do końca, natomiast jest na tej płycie, no mówię tutaj o Franku Kimono, jeden taki tekst, który, no wybacz, ale kojarzy mi się z tą ewidentnie, pozwól, że ja zacytuję.
Czekam.
Ta maszyna zna moje numery, lecz ja nie znam numerów maszyny. Nie pomogą tu żadne bajery, trzeba grać, bez popeliny. Dla mnie jest to taka głęboka metafora, że w ogóle nie wiem, co autor miał na myśli. Pomóż mi, Paweł.
No to ja zdecydowanie wyczuwam tutaj piękne aspekty związane z miastem, które się nazywa Las Vegas i z chęcią bym tam pojechał na takiej maszynie troszeczkę szczęścia spróbować.
A to o to chodzi. Ja myślę, że jakiś bandyta, że coś, bo piosenka nosi tytuł Jednoręki bandyta. Czyli, no cóż, tutaj tak nie było do końca poprawnie. Panowie przyznawali się delikatnie, że porusza ich świat mrocznego hazardu.
Czy mrocznego? Mówi się, że również to jest świat sukcesu finansowego, ale nie wchodźmy w ten rewir, mówmy o muzyce disco. Dzisiaj dwie płyty, przedstawialiśmy zespół Bee Gees i Franka Kimono. Jakie różnice, jakie podobieństwa, skąd w ogóle się to wszystko wzięło?
Pierwsza różnica, która rzuca mi się w uszy ewidentnie, no to ogromny kontrast pomiędzy trzema falsetami panów z Bee Gees, takimi bardzo wysokimi, piskliwymi głosami, no i niska melorecytacja Franka Kimono, który na początku, i tu kolejna ciekawostka, próbował tę płytę, te piosenki śpiewać. Natomiast odkryto, że jednak lepiej wychodzi to wszystko w całej koncepcji, gdy on melorecytuje i tak sobie przyrapowuje wręcz momentami. Zresztą i w warstwie tekstowej, i w warstwie no tej właśnie melorecytacyjnej doszukać się można pierwszych jakby przejawów polskiego rapu. Tak niektórzy twierdzą zresztą, że Franek Kimono był pierwszym raperem. No ale wiadomo, że pierwszych, którzy przyznają się do tego, że zrobili coś pierwsi, jest zawsze wielu. No niemniej na pewno kilka rzeczy na tej płycie wydarzyło się po raz pierwszy. Po raz pierwszy powstał taki dziwny konglomerat popkulturowy pomiędzy filmem a muzyką, no bo mamy tutaj ewidentne inspiracje kinem z walkami sztuk wschodnich, a konkretnie z Wejściem Smoka, w którym grał Bruce Lee, no, którego przynajmniej w warstwie wizualnej naśladuje Piotr Franceschi, co widać choćby na okładce. No a poza tym pamiętamy taką piosenkę Kung Fu Fighting, o ile się nie mylę, Carla Douglasa, która gdzieś też jakby zmierzała w te klimaty, czyli sztuki walki i Daleki Wschód. No wiadomo, że wszystko co inne i dalekie nas interesuje najbardziej.
Chyba dlatego też zainteresowałem się sam zespołem Bee Gees, bo poznałem ten zespół oczywiście przez filmy Gorączka Sobotniej Nocy i wszystkie hity, które tam występowały w tym filmie, natomiast też to była taka kultura odległa jak na tamte lata oczywiście Polski, których ja nie pamiętam, natomiast jeżeli uczymy się o historii lat 70. w Polsce, to też nie było totalnie kolorowo, oczywiście Odwilż Gierkowska jakaś tam występowała, natomiast takiego stylu jak nowojorskie kluby taneczne, świecąca podłoga, koturny, białe marynarki i tańce do białego rana, no myślę, że nie mogliśmy uświadczyć w Warszawie, a już na pewno nie w Gliwicach. No i myślę, że takie zainteresowanie taką egzotyką też spowodowało to, że ten zespół mimo wszystko też był modny gdzieś tam w naszych szerokościach geograficznych. Ja do tej pory lubię i myślę, że ten zespół reprezentuje taką formułę z tych niewielu tak zwanych ponadczasowych, że zawsze dobrze do tego wrócić.
No ale gdybyśmy mieli się w ogóle zastanowić nad tym, czym to disco de facto jest, no bo tak naprawdę mamy tu muzykę z jednej strony taką z takim wokalem, tutaj mamy taką z takim wokalem, szukamy zawsze jakiś tam mimo wszystko, bo jesteśmy ludźmi uproszczeń i szufladek, chcielibyśmy sobie to jakoś poukładać w głowie. Masz jakiś pomysł na to, jak zdefiniować disco w ogóle?
Disco, wyraźna wydaje mi się taka rytmika, która zresztą sama muzyka skąd powstała, jest to taka mieszanka soulu, funku, w zasadzie wszystko wyszło z takich brudnych dzielnic, gdzie mieszkało dużo hiszpańskojęzycznych mniejszości, dużo czarnoskórych osób, które bardzo w tej muzyce siedziały i bardzo mają taką właśnie rytmikę wykształconą. No i gdzieś na początku tych lat 70. Zaczął się tworzyć ten gatunek, który był takim pomieszaniem jeszcze tego hipisiarskiego klimatu i głośnego spędzania wolnego czasu. I tak powstało disco, podobno. Magazyn Rolling Stone opisał to w 73 roku jako nowe zjawisko, no i potem przez całą dekadę to tak funkcjonowało.
No ja bym tutaj dodał jeszcze, wspominałeś o hipisiarskim klimacie i o jakimś takim jego odwzorowywaniu w tej muzyce. Na pewno jest tutaj jednak też duża zawartość jakiejś takiej psychodelii, nawet w warstwie wizualnej, nie? Można by się tego doszukać, bo przecież te wszystkie lampki, dym i tak dalej, dyskoteki, no można się tam doszukać takich klimatów. Także jakaś konsekwencja na pewno tutaj występowała. A co do tych polskich klubów, o których mówiłeś, no to wydaje mi się, że mogły w Warszawie być, choć dla niewielu dostępne takie miejsca. My znamy chyba tylko tę rzeczywistość z filmów, które może nie wszystko mogły pokazywać, ale wydaje mi się, że choć nie wszyscy się do tego przyznają, mogły tam się takie miejsca znaleźć, w których i taka muzyka, i wszystkie związane z nią obyczajowe konsekwencje mogły mieć miejsce.
Trzeba by poszperać głębiej, faktycznie nie znam też wszystkich aspektów związanych z tamtymi latami. Natomiast co jest ciekawe w ogóle z gatunkiem disco? Myślę, że spokojnie teraz odnajduje się co kilka lat, myślę, że są takie produkty muzyczne, które nawiązują do tego gatunku. Moim zdaniem na przykład przykładem może być Madonna, która na początku lat 2000 wydała album, który posiadał sample m.in. zespołu ABBA, Także ta rytmika disco tam mocno też wybrzmiewała. Justin Timberlake tak samo w tym momencie nagrywa też w takim formacie. Także mimo, że niektórzy traktują ten gatunek pastiszowo i co kilka lat uruchamiają go w formie żartu, to jednak czerpie z tego też muzyka rozrywkowa. Nie mówiąc poważne oczywiście, ale taka na poważnie robiona, rozrywkowa.
No w Polsce choćby zespół Tilaw i Chłopaki nie płaczą. To był taki przykład na właśnie próbę przywołania tego klimatu i on oczywiście co jakiś czas wraca. W warstwie brzmieniowej bardzo dużo słychać tego moim zdaniem we współczesnym hip-hopie na przykład, nie?
Na przykład, tak, wszystkie, bardzo, nie może nie wszystkie, ale sporo sampli właśnie jest branych z muzyki disco, w ogóle z muzyki lat 70. tak naprawdę, ale warto by zahaczyć że to też był rodzaj subkultury. Tak jak mówiliśmy o punk rocku, mówiliśmy o jakichś ciemnych stronach muzycznej ekspresji, tak muzyka disco, mimo że była formą radosnego wytańczenia się i poczucia tego pulsu mocno basowo-perkusyjnego, no to też była subkulturą nawet taką wizerunkową. Przecież jak wspomnimy stroje, chociażby z filmu Gorączka Sobotniej Nocy, męskie wysokie buty i inne elementy garderoby, no to bardzo charakterystyczna formuła.
No, o disco zahaczały takie zespoły i tacy artyści, których z perspektywy czasu właściwie nie podejrzewalibyśmy ich o to, no ale była moda i tak jak zwykle różni wykonawcy próbowali się na nią załapać. Tak na szybko przyszedł mi do głowy przykład Rolling Stonesów, którzy też przecież grali disco na początku lat 80. zdaje się, nie?
Nawet był taki niewielki konflikt między Mickiem Jaggerem a Keithem Richardsem, który chciał, Keith chciał grać mocno tą muzykę taką rockową, a Mick Jagger w tym czasie dużo przesiadywał w Nowym Jorku i w słynnym klubie 54 zdaje się, gdzie bardzo spodobała mu się właśnie ta formuła disco i zresztą potem w piosenkach Rolling Stonesów też ta muzyka disco gdzieś tam, tak jak mówisz, się przecierała. Jeszcze nawet wcześniej, nie w latach 80. chyba.
Czy pod koniec 70.
Miss You, z tego co pamiętam, także te elementy gdzieś tam wybrzmiewały faktycznie.
No jeszcze taka jedna myśl mi do głowy przyszła, jeżeli chodzi o Bee Gees, że jest to zespół tak charakterystyczny, jeżeli chodzi o to właśnie pomysł na wykonawstwo, że nie, do tej pory nie powstaje jakby próba jego reaktywacji z nowymi członkami, ani nie powstają coverbandy, no przynajmniej nie słyszałem. Queen jakoś tam sobie radzi, powiedzmy, nie? Mimo tego, że wokal był jakby absolutną podstawą tego zespołu i w ogóle takim wyznacznikiem ich sukcesu. I próbuje grać. Bee Geesi od jakiegoś czasu już nie funkcjonują, ale nikt się nie jest chyba w stanie zebrać do tego, żeby spróbować to skopiować.
Kariery zakończyli faktycznie oficjalnie po śmierci jednego z braci w 2003 roku i od tej pory już nie koncertowali, nie byli publicznie nigdzie przedstawiani. Natomiast ten ich najsłynniejszy okres jest dla nich trochę rodzajem, może nie wstydu, ale nawet w wywiadach bardzo uciekają od tej tematyki związanej właśnie z filmem Gorączka Sobotniej Nocy i końcówki lat 70. Wcześniej grali troszeczkę inną muzykę, najbardziej są rozpoznawalni z tej, myślę, że nie mają się czego wstydzić.
Jak najbardziej, nie mają się czego wstydzić. Bogata historia ciekawego zespołu, który może nie jest strawny w zbyt dużych dawkach, jednak jeżeli chodzi o pojedyncze numery, no to nie ma nic lepszego niż czasami sobie taką piękną retro petardę puścić na imprezie.
Wszystko w odpowiednich dawkach, niczym nie można się zasłodzić, także polecamy Franek Kimono i zespół Bee Gees.
Zdecydowanie, bawcie się dobrze.